Ludzie Biblii. Prorok Jonasz. Opowieść o Jonaszu znajdujemy w księdze jego imienia, zaliczanej do grupy 12 proroków mniejszych. Z jej treści wynika, że Jonasz jest jej bohaterem, ale niekoniecznie autorem. Wydarzenia w niej opisane autor umieszcza w takim okresie historii, w którym Asyria była jeszcze potężnym państwem. Dowiadujemy się z księgi, że żył sobie człowiek o imieniu Jonasz. Imię to w hebrajskim brzmieniu kojarzy się z gołębiem, ptakiem prostym i trochę naiwnym. Jonasz był synem jakiegoś Amittaja. Księga nie mówi, gdzie mieszkał, ani gdzie usłyszał Boże Słowo. A Boże Słowo, jakie usłyszał, było zaskakujące. Zresztą nie tylko dla niego, ale i dla nas. Brzmiało bowiem: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Niniwa była stolicą Asyrii. Asyria zaś była potężnym państwem, które w VIII wieku przed Chrystusem zrównało z ziemią północne Królestwo Izraela, a potem kilka razy najeżdżało na pozostałe państwo Judy, niszcząc je i uzależniając od siebie. Liczni prorocy, także ci, których już tu poznaliśmy, jak Amos, Ozeasz, Izajasz, Micheasz, Sofoniasz, wzywali do nawrócenia Izraelitów, wzywali ich, aby porzucili kult obcych bóstw, a w stosunkach społecznych zachowali więcej sprawiedliwości. Wskazywali też ci prorocy, że najazdy Asyrii są i będą wyrazem Bożej kary za to, że Izraelici nie chcą się nawrócić. Tymczasem w naszej opowieści Bóg poleca Jonaszowi głosić potrzebę nawrócenia największym izraelskim nieprzyjaciołom. Ma ich wzywać po to, aby się przemienili, by czynili pokutę i ocaleli. Na dodatek nie ma mowy o tym, by miał ich także wzywać do tego, by oddawali cześć Bogu jedynemu. Jonasz sprzeciwia się Bogu. Nie chce pełnić misji prorockiej wobec mieszkańców Niniwy. Wszak kochając swój kraj, pragnie raczej ich zniszczenia, a nie ocalenia. Postanawia więc uciec, aby nie musiał spełniać Bożej woli. Zszedł do Jafy, czytamy, znalazł okręt płynący do Tarszysz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim aż do Tarszysz, daleko od Pana. Jafa była portem na Morzu Śródziemnym. Czasownik zszedł sugeruje, że Jonasz usłyszał Słowo Boże najprawdopodobniej w Jerozolimie, położonej znacznie wyżej niż nizina nad samym Morzem Śródziemnym. Tarszysz, ku któremu zmierzał statek, był jakimś miejscem na zachodzie, miastem lub krajem, czasem traktowanym jako symboliczne, bardzo odległe miejsce na zachodzie. Czasem identyfikowano je z Tarsem, który jednak byłby tu położony za blisko. Czasem widziano je bardzo daleko, bo aż na Półwyspie Pirenejskim. W każdym razie Jonasz pragnie uciec od zleconego mu zadania, ale to mu się nie udaje, bo Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i powstała wielka burza na morzu. Także okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Tylko Jonasz się nie modlił. Zszedł, czytamy, w głąb wnętrza statku, położył się i twardo zasnął. Kapitan go jednak znalazł i obudził, a potem kazał mu się modlić do swego Boga o ratunek. Zaskoczeni burzą żeglarze postanowili rzucić losy, aby ustalić, kto z obecnych na statku jest powodem nieszczęścia, które im zagraża. Rzucili losy i los padł na Jonasza. Rzekli więc do niego: powiedzże nam, jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego jesteś narodu. Jonasz przyznał, że jest Hebrajczykiem i że ucieka przed Bogiem. I sam zaproponował, aby rzucili go w morze dla uratowania pozostałych ludzi na statku. Był bowiem przekonany, że to z jego powodu powstała przecież ta burza. Wrzucili zatem Jonasza w morze i ono przestało się srożyć. Bóg jednak nie chciał jego zguby, ale tego, żeby wypełnił Boże polecenie. Zesłał więc wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Od dawna czytelnicy zastanawiają się nad tym, jaka to mogła być ryba. Nie ma jednak jednoznacznej zgody co do jej gatunku. Przypominamy zatem, że była to po prostu ryba zesłana przez Boga. Jonasz modlił się we wnętrzu ryby i prawie cały drugi rozdział księgi wypełnia pełna wiary i nadziei pieśń Jonasza. Bóg polecił w końcu rybie, by wyrzuciła go na ląd. Wtedy ponownie poleca mu Bóg misję w Niniwie. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Tym razem Jonasz polecenie spełnił. Poszedł do Niniwy i przestrzegał jej mieszkańców, że za 40 dni ich miasto zostanie zburzone. Mieszkańcy uwierzyli Bogu, ogłosili post i rozpoczęli pokutę, do której przyłączył się także król Niniwy. Król polecił pokutować wszystkim, nawet zwierzętom, i sam wzywał: niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Było to wezwanie do zmiany postępowania, a więc do unikania zła moralnego. Tenże król, według księgi, wypowiada słowa pełne nadziei. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. I tak się stało. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Nie spodobało się to Jonaszowi i oburzył się, czytamy w ostatnim rozdziale tej niewielkiej księgi. Modlił się przeto do Pana i mówił: proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Prorok niemal obraża się na Pana Boga za ten ratunek dany Asyryjczykom. Oburzony, że Bóg postępuje inaczej niż Izraelita to sobie wyobraża, pragnie umrzeć. Ale Bóg ma dla niego wiele cierpliwości i poucza go w sposób bardzo obrazowy. Jonasz wyszedł z miasta, czytamy, i poszedł na wschód. Zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. Pan Bóg sprawił, że wyrósł nad nim jakiś krzew i dawał cień nad głową rozgoryczonego proroka. Jonasz ucieszył się tym krzewem. Następnego dnia jednak robaczek podgryzł korzeń tego krzewu i krzew usechł. Słońce zaczęło znów prażyć Jonasza, a to tak go zmęczyło, że znów zapragnął umrzeć. Wtedy Bóg go pouczył: tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto jest mnóstwo zwierząt, a więc mnóstwo ludzi nieświadomych, że popełniają zło. Pouczenie, jakie zawiera Księga Jonasza, bardzo różni się od orędzia proroków, zwłaszcza tych żyjących w czasach istnienia asyryjskiego imperium. Prorocy pragną zagłady wszystkich nieprzyjaciół Izraela. Wśród nich także Asyryjczyków i te zagłady w imieniu Boga zapowiadają. Tymczasem Księga Jonasza bardzo wyraźnie mówi, że Bóg pragnie wybawienia wszystkich ludzi i że chciałby nie dopuścić do zagłady kogokolwiek. Dlatego zagrożonych taką zagładą mieszkańców Niniwy wzywa do nawrócenia, posługując się izraelskim prorokiem. Co więcej, Jonasz reprezentuje tu nie tylko siebie, ale całego Izraela. Tak jak całemu Izraelowi nie podoba się to, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi i wszystkich wzywa do nawrócenia, tak też Bóg właśnie Izraela chce użyć jak Jonasza, aby uratować od zagłady inne ludy, a właściwie wszystkie ludy, bo mieszkańcy Niniwy są tu tylko przykładem. Wspominaliśmy już, że treść księgi jest umiejscowiona w takim okresie historii, w którym Niniwa była potężną stolicą, a więc przed jej zniszczeniem w 612 roku przed Chrystusem przez rodzącą się potęgę neobabilońską. Druga Księga Królewska wspomina nawet o proroku Jonaszu, pochodzącym z Gat-Hachefer, synu Amittaja, który żył w czasach Jeroboama II, a może nawet i przed nim, czyli w pierwszej połowie VIII wieku przed Chrystusem. Ale teologiczne orędzie księgi absolutnie nie odpowiada mentalności Izraelitów i postawie proroków z VIII wieku przed Chrystusem. Wydaje się więc, że ten Jonasz nie może być autorem takiej księgi, choć on prawdopodobnie jest jej bohaterem. Współcześni nam egzegeci sądzą, że księga ta mogła być napisana najwcześniej podczas niewoli babilońskiej albo po powrocie z tejże niewoli. Może najbardziej sprzyjającym okresem do jej napisania byłby tak zwany okres perski pomiędzy 538 a 333, czyli między dekretem Cyrusa zezwalającego na powrót Izraelitów z niewoli, a zwycięstwem Aleksandra Wielkiego nad Persami w bitwie pod Issos, które otworzyło mu drogę do podboju Bliskiego Wschodu. Jeżeli nawet księga została napisana w tym tak późnym okresie, jej treść nie przestaje być zaskakująca, bo zakłada, że Niniwici, w tym także ich bezimienny król, czczą Boga jedynego. Wydaje się, że nie jest to relacja historyczna, ale księga stanowi pouczające opowiadanie, napisane tylko w tym celu, aby ukazać Bożą troskę o wszystkich ludzi oraz niewłaściwą postawę Izraelitów, którym tak trudno się zgodzić na to, że Bóg nie tylko o nich się troszczy, ale że troszczy się o wszystkich ludzi i w tej swojej trosce potrzebuje jeszcze współpracy Izraelitów. Wydaje się więc, że jest to fikcyjny opis przygód proroka Jonasza żyjącego w VIII wieku przed Chrystusem, ale opis sporządzony dużo później.